A gościem Radia Rodzina jest dziś dr Mariola Litera, szefowa sieci przychodni Twój Lekarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, ostatni raz rozmawialiśmy w studiu, kiedy trwał w najlepsze taki sezon przeziębień, grypy i pamiętam, że wtedy mówiliśmy, że ta zimowa aura sprzyja temu, żeby no niestety złapać jakąś infekcję. To rozumiem, że teraz, kiedy mamy takie wysokie temperatury, przychodnie są puste.
Nie, przychodnie nie są puste, absolutnie nie. Pacjenci nas kochają i to dobrze, bo jest to czas, ten letni czas, no przeziębienia też się zdarzają. Ludzie się ubierają nieadekwatnie do sytuacji, czyli jakby wychodzą bardzo lekko ubrani, bo jest gorąco, a wchodzą do klimatyzowanych pomieszczeń, piją zimne napoje, jakby lody najlepsze są zimą, kiedy jest zimno, a teraz no niekoniecznie, albo bardzo ostrożnie. Ale przede wszystkim teraz jest czas na to, żebyśmy zwrócili uwagę na pacjentów z alergiami. Pacjenci, którzy już właściwie od lutego zaczynają się pylenia i pacjenci, którzy mają pyłkowice, czyli są uczuleni na pyłki traw, chwastów, drzew, no po prostu cierpią. Lato jest dla nich nie najlepszym okresem i na pewno powinni teraz jechać na biegun północny, bo tam jest lato, ale tam nie ma pyłków, więc tam jest dla nich lepiej.
To alergie, to jest jedna rzecz. Czy jeszcze poza, nie wiem, oparzeniami słonecznymi na coś musimy uważać?
Niekoniecznie dobrze czują się pacjenci kardiologiczni. Oni źle znoszą wysokie temperatury, a przede wszystkim zmiany ciśnień, bo wiemy, że w Polsce to tak wygląda, że mamy bardzo wysoką temperaturę, dochodzi do tego, że jest jakieś tam w tym powietrzu wysoko się coś tam kotłuje, no i mamy burzę tak naprawdę. Więc jakby te zmiany ciśnień, te zmiany i temperatur, i wilgotności, pacjenci kardiologiczni źle się czują, ci, którzy mają nadciśnienia, przychodzą teraz częściej tak naprawdę, ale ja uważam, że to jest bardzo dobry czas na przychodzenie właśnie z takimi przewlekłymi schorzeniami. My teraz umawiamy tych pacjentów w tak zwanym troszeczkę luźniejszym okresie infekcyjnie na takie wizyty kompleksowe, na takie podsumowanie, na takie zaplanowanie, jak leczenie chorób przewlekłych powinno wyglądać. Mamy też kłopot z pacjentami z cukrzycą. Mamy sezon owocowy. Owoce to fruktoza. No i tutaj ten wyrzut, tak naprawdę poziom cukru po zjedzeniu większej ilości owoców jest po prostu wysoki. Pacjenci o tym zapominają, więc no, owoce są zdrowe, no ale w niewielkiej ilości i nie dla każdego. Zatem te cukry są po prostu w tej chwili u tych pacjentów gorsze. A jak gorszy cukier, to większa skłonność na przykład do infekcji dróg moczowych, więc mamy też kłopocik z tymi pacjentami, którzy chorują na cukrzycę.
Czyli przychodni nie zamykacie w okresie poza jesiennym i zimowym.
Nie.
No dobrze, jak już mam panią doktor w studiu, nie wiem, czy pani widziała prognozy pogody teraz na najbliższy weekend. Wszystko wskazuje na to, że we Wrocławiu będziemy mieli 40 stopni, przynajmniej tak jest zapowiadane. Co powinniśmy robić w takie upały? No bo to jest, nie ukrywajmy, groźne dla naszego organizmu i tu już nie mówię tylko właśnie o tych pacjentach, tak jak pani powiedziała, chociażby z problemami kardiologicznymi. Myślę, że to dotyczy jeszcze szerszej grupy naszych słuchaczy.
Bardzo wysoka temperatura tak naprawdę dla wszystkich jest niekorzystna. Nie jest to jakiś problem wyobrazić sobie, jak paruje powierzchnia w wysokiej temperaturze. No, postawimy na płaskim talerzu wodę i ona w gorącym pomieszczeniu, a w chłodnym pomieszczeniu po prostu inaczej paruje. Tak paruje nasza skóra, więc uzupełnianie wody oraz elektrolitów. Nie możemy samej wody uzupełniać. Są różne preparaty dostępne w aptekach, ale też różne takie, tak jak po treningu pijemy płyny, które zawierają elektrolity, bo nie pocimy się wodą. Tak to wygląda. Poza tym no po prostu powinniśmy się chronić przed takimi temperaturami, czyli nie podejmować na przykład wysiłku fizycznego, jakiegoś znacznego. Czasami śmieją się ludzie, że Hiszpanie są leniwi, bo mają siestę, ale oni mają tak strasznie gorąco w południe, latem, że nie da się najzwyczajniej w świecie pracować, a już fizyczne prace na dworze w ogóle są nie do wykonania, bo to jest po prostu groźne dla zdrowia. Oczywiście powinniśmy chronić dzieci. Dzieci bawią się wyłącznie w cieniu, dzieci bawią się głównie w te godziny, kiedy nie jest największa ta temperatura, czyli bardziej z rana, bardziej późnym popołudniem. I to ta najwyższa temperatura, proszę zauważyć, to nie jest o godzinie 12, tylko o godzinie 16. A jeżeli chodzi o miasta, gdzie mamy nagrzewające się betonowe, kamienne powierzchnie, to ta temperatura utrzymuje się bardzo długo, bo potem kamień oddaje jeszcze to ciepło. Więc chrońmy zieleń, korzystajmy z okoliczności przyrody, ale bardziej w cieniu. Nie wystawiajmy się za dużo na to słońce, chrońmy głowę kapeluszami, skórę preparatami ochronnymi. Pijmy wodę i elektrolity, a przetrwamy to lato.
No dobrze, zmieniamy temat. Ostatnio media donoszą o przychodniach, w których można natknąć się na lekarzy nie mających prawa wykonywania zawodu w Polsce. Jakiś czas temu było też głośno o sytuacji, gdzie podobno pacjent miał umrzeć na SOR-ze, bo lekarz nie znał języka polskiego. Odwołam się do pani doświadczenia, bo pani od wielu lat prowadzi już tę sieć przychodni. Taka sytuacja jest możliwa?
W naszej przychodni nazywamy się NZOS Twój Lekarz. Pracujemy 23 lata i nie wyobrażam sobie, żeby w przychodni pracował lekarz, który no nie ma uprawnień bądź też no nie jest w stanie się porozumieć z pacjentem. Oczywiście, że mamy pacjentów z różnych krajów i mówią różnymi językami. Prawo w Polsce nie zobowiązuje nas jako przychodni do tego, żebyśmy mieli tłumacza, czy też żeby lekarze mówili wszystkimi językami świata i przyjęli na przykład pacjenta z Korei. Zawsze jednak no, jesteśmy w Polsce, obowiązuje język polski i ten język musi znać lekarz, a jeżeli zna dodatkowo na przykład angielski, w którym się porozumiewa, albo na przykład ukraiński, czy na przykład koreański, bardzo proszę, albo hiszpański, to tylko miło. Natomiast obowiązek jest znania, mamy taki obowiązek, żeby obsługa była w języku polskim i taki obowiązek spełniamy. To, żeby zatrudniać lekarzy, którzy mają uprawnienia, no to jest rzecz oczywista i podstawowa. Ja jako szefowa sieci przychodni, no troszkę wymagam więcej. Czyli jednak...
No to właśnie to jest ciekawe, bo chciałem to pytanie postawić. Przychodzi do pani ktoś, kto przedstawia dyplom i mówi, chciałbym pracować w przychodni Twój Lekarz. I teraz pani jako szefowa przeprowadza z nim, domyślam się, taką rozmowę kwalifikacyjną. Jakie wymogi stawiacie takim lekarzom?
No oczywiście, że musi być rozmowa kwalifikacyjna, no bo oprócz tego, że ktoś ma uprawnienia do czegoś, to jeszcze musi mieć jakiegoś rodzaju doświadczenie, musi być empatyczny. No nie wyobrażam sobie, żeby zatrudnić kogoś, kto nie porozumiewa się z pacjentami. Nie mówię tutaj o języku, tylko o takim no troszeczkę po prostu
Rozumiem, umiejętnościach komunikacyjnych.
Oczywiście, o tym mówię, że jakby umiejętność wysłuchania tego pacjenta, dokładnie. Umiejętność zrozumienia jego potrzeb, ale dotyczy to nie tylko lekarzy, dotyczy to lekarzy, pielęgniarek, pani w rejestracji. Od początku, kiedy pacjent wchodzi do przychodni, on powinien czuć, że no jest mile widziany, że tak naprawdę nie przyszedł sobie na kawę i może być tak, że on sam z siebie jest skwaszony i ma problem, ale my tam nie siedzimy w kawiarni, my siedzimy po to i jesteśmy tam po to, żeby mu temu pacjentowi pomóc, zrozumieć go, zrozumieć jego trudności.
No właśnie, no bo pacjent przychodzący do was to nie jest człowiek, który przyszedł, bo nie miał co innego do roboty, mówiąc kolokwialnie.
Tacy też się zdarzają, oczywiście, że tak.
Ale generalnie rzecz biorąc, przychodzi człowiek z problemem,
tak,
i liczy na zrozumienie, liczy na to, że ten problem zostanie przez was rozwiązany, bo on oddaje swoje życie, swoje zdrowie w wasze ręce.
Dokładnie. Co do zasady, pacjent przychodzi, bo ma potrzebę. Pacjent przychodzi po to, żeby tak naprawdę zrozumieć całą sytuację i adekwatnie do tej sytuacji zareagować medycznie. Zdarzają się oczywiście takie wizyty, że pacjent przychodzi życzeniowo, że nie wiem, gdzieś tam był u dietetyka czy cokolwiek i on sobie przychodzi wszystko wypisać, co mu tam albo wyczytał w doktorze Google'u. Nie, z tym też sobie radzimy. Natomiast ten pacjent, który szukał w tym doktorze Google, który był u tego dietetyka, to on widocznie ma jakieś potrzeby. I naszym zadaniem jest zrozumieć, jakie są prawdziwe potrzeby, jakie są realne trudności tego pacjenta, że on rzeczywiście chce czegoś tam się dowiedzieć albo chce w jakiś sposób zająć się swoim zdrowiem. I to dobrze, żeby się zajmował swoim zdrowiem, ale naszym zadaniem troszeczkę jest takim być detektywem, czyli tak naprawdę zrozumieć prawdziwe potrzeby tego pacjenta. I ja tego szukam u moich lekarzy. Szukam tego zaangażowania i tej chęci bycia tym detektywem, chęci zrozumienia tego pacjenta, nie tylko słów, które wypowiada, ale takiego w szerszym aspekcie, jak jego życie wygląda i jakie mogą być realne jego potrzeby.
No dobrze, mówi pani tutaj o tych kompetencjach, bym powiedział, miękkich, natomiast domyślam się, jeżeli się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, że taka przychodnia jak wasza, jak twój lekarz, przechodzi kontrolę NFZ-u czy właśnie jeszcze jakichś innych podmiotów, które sprawdzają, no właśnie niekoniecznie te kompetencje miękkie, które kontrolują was bardzo dokładnie, żeby stwierdzić, że wasi lekarze posiadają te kompetencje, powiedzieliśmy, merytoryczne, czyli rzeczywiście potrafią pacjentowi pomóc i można odpowiedzialnie powierzyć im los pacjentów, no właśnie w ich ręce.
Nie powiedziałam o tym jako o pierwszej rzeczy, bo dla mnie to
się
jest oczywista oczywistość.
Ale jednak tak. Jak donoszą media, niekoniecznie, tak?
Więc... No jakby tak, zdarzają się nieprawidłowości. Jakby ja nie odnoszę się do tego w ogóle, bo nie znam sytuacji i nie powinnam się do tego odnosić. Od tego właśnie są odpowiednie organy. I ja, składając dokumentację, żeby zakontraktować jakiś produkt w Narodowym Funduszu Zdrowia, to muszę przedstawić zarówno dokumenty dotyczące lokalu, że on jest prawidłowy, dokumenty dotyczące sprzętu, że on jest prawidłowy i ma wszystkie certyfikaty, przeglądy i tak dalej, ale przede wszystkim dokumenty dotyczące personelu, który będzie wykonywał świadczenie medyczne. Zatem już na etapie starania się o jakieś kontrakty w Narodowym Funduszu Zdrowia, ja muszę pokazać, że pracownicy mają nie tylko prawo wykonywania zawodu, ale odpowiednie specjalizacje, odpowiednie kursy i tak dalej, i tak dalej. Więc do zakontraktowania produktu naprawdę muszę mieć wszystkie dokumenty bardzo dokładnie sprawdzone i przeanalizowane. Oczywiście, że oprócz Narodowego Funduszu Zdrowia istnieją różne inne instytucje, a przede wszystkim Rzecznik Praw Pacjenta, który tak naprawdę jest dla pacjenta naprawdę opiekunem, jest osobą, która ma wszelkie uprawnienia, żeby o tego pacjenta zadbać, i Rzecznik Praw Pacjenta ma duże prawa w Polsce, a ma mieć jeszcze większe. Bo pojawia się pytanie, kiedy pacjent staje się pacjentem, a kiedy jest klientem. Wiemy o tym, że podmioty lecznicze jako takie są zarejestrowane w urzędzie w urzędach wojewódzkich i muszą spełniać kryteria i muszą co do zasady być weryfikowalne, muszą być, wszystko musi być zgłoszone.
No dobrze, przepraszam, przejdziemy do tego, tak. Dlatego że no właśnie mówi pani o tym pacjencie i kliencie. Mhm. Ja nie ukrywam, że niestety no, sytuacja tego dzisiaj wymaga, taki jest stan służby zdrowia, że nie jesteśmy w stanie od razu dostać się chociażby do specjalisty czy na niektóre badania, których potrzebujemy. Nie wiem, kolonoskopia, terminy na 2027 w połowie roku, dzisiaj sprawdzałem, są najbardziej realne na NFZ. Więc jeżeli ktoś chce to zrobić jakby szybko, musi to zrobić prywatnie. Dostać się do endokrynologa, do innego specjalisty, nie jest to proste. Więc domyślam się, że wielu ludzi wpisuje sobie wyszukiwarkę, jak pani powiedziała, tego doktora Google'a, endokrynolog Wrocław, kolonoskopia Wrocław, i wyskakuje mi, ja to też sprawdziłem, dziesiątki, jak nie setki ofert różnych przychodni, nie będę ich tutaj nazw wymieniał, bo mi one nic nie mówią, a nie chcę nikogo reklamować. One jakoś tam się wiążą z medycyną albo z leczeniem. I teraz pytanie jest takie, no patrzę, wyskoczyło mi to, jest wolny termin, tyle to kosztuje, omawiam się, płacę, idę i wierzę, że będę dobrze zbadany. No, jak w przypadku kolonoskopii z pełnym znieczuleniem, to już jest naprawdę, moim zdaniem, no nie wiem, nie znam się na tym, ale poważny zabieg medyczny, no bo tego człowieka się, przepraszam, usypia po to, żeby to badanie wykonać. Czy jednak powinniśmy zachować jakąś ostrożność w tym internecie? Czym się kierować, wybierając to miejsce, komu powierzymy swoje życie i zdrowie? Czy my możemy w ogóle dziś sprawdzić to, czy ta klinika, ta przychodnia, to miejsce jest miejscem przede wszystkim nie tyle kompetentnym, ale przede wszystkim bezpiecznym dla mnie? Czy jednak powinniśmy zachować jakąś, nie wiem, podejrzliwość, ostrożność?
Jak w każdej dziedzinie, ostrożność jest konieczna zawsze. I rzeczywiście, otwierając jakąś wyszukiwarkę w komputerze, możemy znaleźć bardzo dużo jednostek, które świadczą podobne usługi i jeszcze na dodatek nazywają się podobnie, bo większość placówek medycznych ma coś z medii, coś tam, albo lekarz jakiś tam. twój, mój, jego, cokolwiek, więc jakby rzeczywiście jest to...
Tak, bo to nawet trudno tą nazwę zastrzec tak, sobie, to nie, jest, każdy może tego używać.
Każdy może tego używać, tego nie da się zastrzec, bo to jest nazwa powszechna po prostu. I rzeczywiście też mówiące pacjentowi, co to jest, no bo rzeczywiście możemy się tam nazywać, X-y i nic to nie powie, jeżeli się nazywamy my jako NZOS, twój lekarz, no to jest oczywiście, że świadczymy usługi medyczne. Nikt się nie zastanawia, czy nie robimy, czy nie jest to kwiaciarnia na przykład. Więc to po pierwsze, że gdzieś to jest mylące i ja tutaj współczuję pacjentom, ale wszystkie podmioty medyczne, wszystkie podmioty lecznicze muszą być zarejestrowane w urzędach wojewódzkich i to można sprawdzić, czy taki podmiot jest zarejestrowany, ale przede wszystkim samą usługę wykonuje konkretny lekarz. I jest centralny rejestr lekarzy i dentystów. Można jakby w gabinet GOV można wejść na taką stronę i znaleźć, jaką, czy ten lekarz ma prawo wykonywania zawodu oraz jaką ma specjalizację. Więc no troszeczkę, ja wiem, że są opinie w wyszukiwarkach i że to można manipulować.
Ale wiemy, jak
tym
z tymi
tak
opiniami jest. To no często nie, konkurencja jakby... pisze opinie konkurencji po to, żeby ich...
No... no i tak i nie, jakby nie wyobrażam sobie, żeby, jeżeli ktoś oszukuje w jakiejś dziedzinie, na przykład w dziedzinie opinii, no to nie można się spodziewać, że pewnie oszukuje w różnych innych rzeczach. Nie wyobrażam sobie, my się staramy o opinię i ja jakby poświęcam czas na szkolenie pań w rejestracji, bo mamy w Polsce taką tendencję, że tylko narzekamy. A jakby wtedy, kiedy jest dobrze, no to nic nie piszemy, no bo spodziewam, no ma być dobrze, no to po co się wypowiadać na ten temat. A jednak ci ludzie, którzy pracują, ci ludzie, którzy się starają, po prostu zasługują na to, żeby im powiedzieć dobre słowo, żeby jakby no nie da się tego inaczej wyrazić, niż powiedzieć dziękuję. No my niczego więcej nie oczekujemy i dlatego ważne są dla nas opinie. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby fałszować takie opinie, to w ogóle przychodzi ludzkie pojęcie.
No to dobrze, opinie możemy sprawdzić. Czy są jeszcze jakieś inne miejsca, gdzie mogę sprawdzić lekarza konkretnego,
no tak jak
do którego
mówię,
chcę zarejestrować?
No jest to ten centrum, centralny rejestr lekarzy i dentystów, gdzie możemy sprawdzić, jaką lekarz ma specjalizację. No i umawiając się na jakąś wizytę, czy ona jest w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, czy w ramach... prywatnej usługi, no jesteśmy w stanie dowiedzieć się w tym podmiocie, kto tą usługę będzie wykonywał. No jednak mimo wszystko rejestrujemy się do konkretnej osoby. W przypadku realizacji usługi na Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli tej finansowanej ze środków publicznych, raczej mało prawdopodobne jest, żeby zdarzył się lekarz, który nie ma prawa wykonywania zawodu, no bo no fundusz tego po prostu nie przepuści. No nie ma takiej opcji. Te świadczenia są wysyłane do jakby tych centralnego rejestru zdarzeń, które my po prostu musimy wykazać.
Czyli bo rozliczane
jeżeli
są
jest
po prostu,
nieprawidłowo,
tak.
No to nikt za to nie tak. zapłaci. No koniec, kropka. Mm-hmm. Natomiast w usługach prywatnych no też są możliwe wizyty w ogóle u nielekarzy, którzy mówią, że no wiem, na raka można coś tam i tak dalej, albo no, udzielają porad niezgodnych z wiedzą medyczną i temu ma służyć ta procedowana ustawa Lex Szarlatan.
Uważa pani, że to będzie dobre rozwiązanie, kiedy ta ustawa wejdzie w
życie? Ona jest bardzo mocno jeszcze niepewna, czyli różne rzeczy tam są poruszane i trudno mi się odnieść do całości, bo tak naprawdę nie mamy takiej pewności, co będzie ujęte. Natomiast grube rzeczy, które powinny się zdarzyć, to jest jak gdyby to, żeby Rzecznik Praw Pacjenta mógł interweniować w przypadku, kiedy są usługi medyczne, bo inaczej tego się nie da nazwać, wykonywane przez osoby, które nie mają uprawnień, a jednak są to usługi medyczne i to nie o to chodzi, żeby nikt nic nie robił, żeby nie było, nie wiem, masażu czy czegokolwiek innego wykonywanego nie przez osobę medyczną, tylko żeby ta jakość usług, ten sposób wykonywania tych usług mógł być weryfikowany przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz to, żeby procedury, które są absolutnie niepolecane przez badania naukowe, niezatwierdzone przez żadne towarzystwa naukowe, żeby nie mogły uchodzić za procedury obowiązujące,
to
które pomagają.
To trochę zmusi lekarzy do tego, żeby się cały czas dokształcali, tak? Poznawali
tutaj
to,
mówię akurat o nie lekarzach, ale o lekarzach to, że się opierają czasami na wiedzy, którą zdobyli X lat temu, albo nie wiem, poczytali, bo taki był sposób leczenia boreliozy, nie wiem, stosowaliśmy tam bardzo długo jakiś zestaw antybiotyków, a teraz jest inne wytyczne. No wytyczne są ustalane na bieżąco i trzeba postępować według tych wytycznych. Koniec, kropka. Trzeba się uczyć.
Ja myślę, że to nie jedyne prawo, które będzie teraz zmieniane, bo wokół medycyny i służby zdrowia, czy ochrony zdrowia, tak jak tak. to pani podkreśla, dzisiaj się bardzo, bardzo wiele dzieje i mam nadzieję, że to wszystko będzie szło raczej ku temu, że przede wszystkim pacjenci, nie klienci, pacjenci klinik, przychodni będą mogli się czuć bezpieczni i zaopiekowani.
Myślę, że wejdzie medycyna na naprawdę jakościowo wysoki poziom, bo takie nie tylko są oczekiwania społeczne, ale takie są przede wszystkim prawa pacjenta. A my, świadczący te usługi od ponad 20 lat, widzimy, jak ta medycyna się zmienia. Mamy naprawdę, no jeżeli się wynajduje lekarstwo na raka trzustki, no to naprawdę badania naukowe są prowadzone w przeróżnych zakresach i to jest fenomenalna wiadomość dla pacjentów i powinien system ochrony zdrowia być tak skonstruowany, żebyśmy z tych najnowszych technik rozwiązań mogli korzystać, żeby to było wszystko jakby brane pod uwagę i medycyna jest świetną dziedziną, rozwojową dziedziną. I trzeba być po prostu dynamicznie i musi cała ochrona zdrowia dynamicznie się zmieniać.
To trudno nie wierzyć, kiedy te słowa wypowiada pani doktor Mariola Litera, która była dzisiaj gościem Radia Rodzina, szefowa, właścicielka sieci przychodni NZOZ, twój lekarz. Dobrze w imieniu nazwę?
Tak, NZOZ, twój lekarz, dziękuję.
Wszystkim dobrego dnia życzymy i zdrowia i bezpieczeństwa w czasie wakacji.
Dziękuję uprzejmie.